Prezydent na 96 FM. Każdą środę o godzinie 12.30. Wszystko, co warto wiedzieć o uniwersyteckim mieście. Prezydent Zielonej Góry odpowiada na wasze pytania. Więcej o audycji www.wzielonej.pl/prezydent. Zaprasza Kaja Rostkowska.
Zaczynamy program Prezydent na 96 FM. Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest z nami w studiu. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, witam panią. Serdecznie witam wszystkich państwa.
Tydzień temu rozmawialiśmy o wymianie taboru MZK i miały być takie cichutkie, komfortowe autobusy. Okazuje się, że ciszy nie ma wokół tematu. Wręcz przeciwnie, zamieszanie i huk. Wymyślił pan, że będzie to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dlaczego?
Cóż, wymyślił, to za dużo powiedziane. Czasy są takie, że tak naprawdę era zakładów budżetowych odchodzi już w zapomnienie, bo jest to taki troszkę jakby przeżytek czy relikt. My jesteśmy ostatnim miastem wojewódzkim w Polsce, które jeszcze nie ma spółki, więc tu jesteśmy w ogonie. Natomiast przed nami wielkie
właśnie
wyzwanie.
Gorzów ma tutaj.
Też Gorzów ma. Wszyscy mają. Tam do Gorzowa to ja bym się nie chciał porównywać, bo to nie warto. Uważam, że Zielona Góra jest o wiele piękniejszym, ładniejszym miastem niż Gorzów, więc cóż.
Musimy się zgodzić.
No, nie ma co ryzykować. Wprawdzie nie mamy tramwaj, no ale to chyba nie jest powód do zmartwienia, wręcz przeciwnie, powód do zadowolenia, no bo jak się ma jeden tramwaj, no to...
Ale coś będzie. Sulechów, Nowa Sól, Zielona Góra...
To będzie autobus szynowy, który my chcemy kupić, a nie tramwaj. Ale wracając do meritum, dlaczego spółka? No cóż, no przygotowujemy się projekt, ten, o którym rozmawialiśmy, zakup 90 elektrycznych autobusów i kilkanaście różnych jeszcze rzeczy, w sumie prawie 300 milionów złotych. I trzeba będzie ten projekt po pierwsze zrealizować, po drugie potem utrzymać trwałość tego projektu, po trzecie go finansować. W obecnej formule, która jest, nie jesteśmy w stanie tego zrobić i w związku z tym no, trzeba dokonać zmiany, ponieważ nie można dopłacać więcej niż 50% do kosztów, a wiadomo, że do transportu dopłacamy i wszyscy dopłacają, więc każdy dokonuje zmiany i w tym momencie, jeżeli będzie spółka, ta dopłata może być większa. Dla przykładu w Warszawie z biletów to jest około 30% przychodów, a pozostałe 70% samorząd rekompensuje, ponieważ no nie oszukujmy się, ale z autobusów korzystają bardzo często, czy to studenci, zwłaszcza młodzi ludzie, którzy dojeżdżają do szkół, korzystają emeryci, więc osoby, które są w pewnym sensie słabsze finansowo, więc stąd między innymi dbanie o to, żeby autobusy były tanie i oczywiście dobre i sprawne, więc ja wierzę w to, że ten projekt się uda.
Cóż, dość duża... 50%? No dlatego tak, ten pomysł
tak,
lepiej
tak,
uwiec...
Tak, jesteśmy na poziomie 48,5, a w tym roku go na pewno przekroczymy, ponieważ zwiększając ilość miejscowości, które będziemy obsługiwali, czy połączymy się z gminą.
Czyli wy pan uniknąć sytuacji, w której nagle przekroczymy i trzeba będzie szybko podejmować decyzję,
wtedy
tak?
Też trzeba będzie oczywiście byłoby podjąć tą decyzję, tylko żebyśmy byli zmuszeni do tego i stali pod ścianą. My w tej chwili chcemy do tego podejść, bo wczoraj tak naprawdę podjęliśmy decyzję intencyjną o tym, że chcemy coś takiego zrobić. Tak samo kiedyś było z wodociągami, że stworzyliśmy spółkę, no bo wielki projekt unijny, który był realizowany w mieście, czyli wymiana setek kilometrów rur, podlegała właśnie na tym między innymi, że doszło do przekształcenia i tak samo będzie tutaj. Ja myślę, że spokojnie trzeba do tego podchodzić. Tutaj część polityków stara się wykorzystać tą sytuację, no bo zbliżają się różnego rodzaju wybory, więc można zaistnieć, starając się troszkę...
No właśnie, dlatego też powiedziałam, że wymyślił pan, bo to jest słowo, którego używali i pan Brodzik, i pani Mrozek, pani Danielak, pan Jacek Budziński, oczywiście oni narzekali na ten pomysł, powoływali się też... Ale odwoływali się też do opinii związków zawodowych, mówić, że oni nic nie wiedzą o tym.
Jakby się odwoływali do opinii związków zawodowych, to na początku sesji wystąpili przedstawiciele związku i powiedzieli, że są za i popierają prezydenta w tym zakresie. Więc tak naprawdę, a oni swojego zdania nie zmienili dalej, że tak powiem mówiąc brzydko, no nie do końca w sposób właściwy się zachowywali, ale ja jestem do tego przyzwyczajony, naprawdę, bo to jeszcze się nie zdarzyło, żeby radni, że tak powiem, popierali jakiś mój pomysł.
Ale ostatecznie ich pan przekonał, bo tylko Jacek Budziński.
Jeżeli nie ma argumentów, pan Budziński wiedział dokładnie, że wynik będzie pozytywny, w związku z tym chciał się odznaczyć, no bo biorąc pod uwagę, że wszyscy będą na tak, to jak ja jeden będę na nie, to się wyróżnię. No i to taką przyjmuję strategię. Nieważne, czy to jest mądre, czy głupie, ważne, żebym się wyróżniał. No tak przyjął, no cóż, trzeba to przyjąć do wiadomości. Natomiast no, nie ma żadnego argumentu, który by wskazywał, że nie należy tego robić, ponieważ my chcemy nie zmniejszać zatrudnienia i nie oszczędzać, wręcz przeciwnie, zwiększymy zatrudnienie, bo musimy zwiększyć, bo będziemy obsługiwali nowe miejscowości, które po połączeniu nam dojdą. Będzie w związku z tym potrzeba 15 nowych, co najmniej kierowców. Będzie potrzeba 5 nowych autobusów, które myślę, że w tej chwili pożyczymy, bo chcemy kupić autobusy elektryczne, więc nie byłoby sensu kupować innych i to wszystko.
A ceny biletów, panie prezydencie? Taka
ceny
prosta
biletów,
sprawa.
Myślę, że tak powiem, nikt z nich nie jest zadowolony do końca w sensie ich wysokości. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem żadnej zmiany. To, co mówiłem na początku, kto korzysta z autobusów, więc pamiętajmy o tym, bo no, jak ktoś zarabia kilka tysięcy złotych lub kilkanaście tysięcy złotych, bo tacy ludzie też przecież funkcjonują, no to dla nich koszt biletu jest niewielki, ale jeżeli ktoś ma emeryturę i ma korzystać z autobusu, no to są, że tak powiem, tego typu ludzie, czy młodzi ludzie, którzy dojeżdżają do szkół, więc ja nie jestem zwolennikiem, czy studenci, nie jestem zwolennikiem w żadnym wypadku, aby osoby, no już, że tak powiem, o słabszej kondycji finansowej jeszcze były obciążane. Ja uważam, że to wszystko, co robimy, pozwoli nam na to, żebyśmy cen biletów nie ruszali. Myśmy obniżali ceny biletów. Ostatnio wprowadziliśmy również przejazdy w Zielonej Górze dla bezpłatne do 10 do lat 7. Uważam, że warto wspierać transport, natomiast no, na tyle nas będzie stać, żeby tych cen, uważam, nie podnosić w najbliższym perspektywie lat.
Proszę jeszcze wyjaśnić różnicę, panie prezydencie, pomiędzy Centrum Przesiadkowym MZK, bo też jest ten projekt fajnie przedstawiony niedawno w Łączniku Zielonogórskim, ale trochę się to mieszkańcom myli z Centrum Komunikacyjnym Zielona Góra Główna. To jest rzecz, o której pan Łatwiński, zdaje się, bardzo dużo mówi.
Ma bardzo fajny i ciekawy projekt. Mm-hmm. Ja go bardzo mocno wspieram w tym, tylko to jest projekt na miliardy złotych.
Ogromna rzecz, bo to już chodzi o pociągi, kolej,
PKS. Których my nie mamy. Nie marzyłoby się, żeby było takie wielkie centrum, gdzie, że tak powiem, jak na wielkich lotniskach, w cudzysłowie, można przy pomocy elektrycznych schodów, elektrycznych chodników przemieścić się z jednego środka transportu na drugi, nie wychodząc z budynku, natomiast no, na to nas nie stać. My chcemy stworzyć takie mniejsze centrum, które pozwoli nam, aby komunikacja miejska stykała się z pociągiem na bazie tak zwanego peronu trzeciego. I w tamtym miejscu chcemy wybudować taką dość dużą budowlę, w sumie 20 milionów inwestycja, która pozwoli po pierwsze, aby się przesiadać właśnie, nie wychodząc już na dwór, a po drugie, żeby również można było wjechać na wiadukt, ten, który mamy nad ulicą, nad torami, przy
wjechać,
pomocy
to
windy.
Znaczy, że nie...
windy.
Aha,
tak, że myślimy windę czy schody, żeby tam powstały, żeby to, co było zgłaszane, że tam jest dość trudno, zwłaszcza dla matek z wózkami, to przy okazji ten temat w jakimś stopniu również rozwiązać. Także jest to mniejsza inwestycja niż ta, o której mówi pan Kazimierz Łatwiński. Natomiast no, na to możemy dostać pieniądze, na tamto na dzień dzisiejszy nie. No więc tamtego nie robimy, bo nas po prostu nie stać. No, choćbyśmy nie wiem co robili, no to na inwestycje rzędu miliarda czy dwóch jeszcze to nie ten moment, jeszcze nie ta zamożność i Polski, i Zielonej Góry, żebyśmy mogli sobie na to pozwolić.
No właśnie, powstaje budżet, skoro już mówi pan o pieniążkach zielonogórskich. Czy to nie jest tak, że właściwie ustali pan ten budżet jednoosobowo, bo będzie pełnomocnik.
Naprawdę trzeba pamiętać o tym,
niekoniecznie
że
musi pan brać pod uwagę pomysły różnych radnych.
Ale rzeczywiście, że nie. I uważam, że tak naprawdę to najlepsze są pomysły mieszkańców. Bo to jest budżet obywatelski, aby to nie radny, nie prezydent decydował o wydawaniu pieniędzy, a ludzie. I ci, którzy zwyciężą w budżecie, bo budżet obywatelski za chwilę ogłosimy, będą mogli oczekiwać na realizację swojego projektu. Uważam, że to jest najlepszy kierunek, bo ja wiem, że są takie, że tak powiem, tendencje i część uważa, że władza wie najlepiej. A dlaczego? Jeżeli mieszkańcy chcą, żeby coś zrealizować, będą mieli taką szansę, bo jak ktoś zwróci uwagę, że w budżecie mamy wiele inwestycji, ale to są tak, albo mamy dofinansowania z Unii, albo te, które wygrały w budżecie obywatelskim. Innych nie ma. Ja uważam, że nie ma sensu tam mówić, że jeżeli radny ma jakiś pomysł, no to jaki to problem? Zgłasza do budżetu obywatelskiego. Jeżeli to jest dobry pomysł, no to wygrywa w budżecie i sprawa załatwiona. Prawda?
Jest więc jakaś pula pieniędzy dla radnych, prawda?
Nie, nie, i to ma żadnej puli pieniędzy dla radnych i ja przynajmniej na tym etapie tego nie planuję w tym roku, bo uważam, że tak naprawdę budżet obywatelski, który będzie, powinien wyczerpać te wszystkie
niezbędne
elementy.
Czyli mieszkańcy będą decydować.
Tak, tak. I tak naprawdę, jeżeli będą uważali, że to ma być kolejne boisko w mieście, to będzie kolejne boisko. Jeżeli to ma być plac zabaw, to będzie to plac zabaw. Jeżeli ktoś będzie miał inny pomysł, dlaczego nie? Ja ostatnio czytałem.
Rowerzyści będą mieli dużo pomysłów.
Rowerzyści są poza konkursem, mają przygotowane środki dodatkowe w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych na stworzenie systemu ścieżek rowerowych i on zostanie wykonany, więc oni nie wchodzą w tą kwotę. Ostatnio na przykład w Płocku wygrała budowa boiska piłkarskiego pod balonem i wybudowano coś tego typu, że nie jest to hala, bo takich wielkich hal my też nie mamy, tylko balon. Zrobiono nowe boisko z balonem, gdzie mogą trenować w zimie. Więc na przykład coś takiego w Płocku wygrało. Różne są koncepcje, różne i po to są, z drugiej strony, to są też ciekawe propozycje, a z drugiej, jak patrzymy na ilość osób, która głosowała, to świadczy, że jest na to zapotrzebowanie. Ludzie chcą mieć prawo wziąć, w cudzysłowie, władzę w swoje własne ręce i poprzez właśnie ten głos, poprzez to wypełnienie kuponu, dać szansę na zrealizowanie inwestycji, bo to będzie tak samo, jak było w tamtym roku, że będą i małe inwestycje, i duże, czyli że tak jak było to tutaj, budowa dwóch boisk była między innymi w tym roku, tak i kilkadziesiąt mniejszych inwestycji, właśnie poczynając od ławek, poprzez place zabaw, poprzez chodniki, różnego rodzaju, naprawdę dziesiątki różnych pomysłów i który zwycięży, ten będzie realizowany.
Można zrobić wszystko. Duże, małe balony. Zobaczymy, działa to na wyobraźnię, także faktycznie zdaje
się. Przyznam się, że w życiu nie spodziewałbym się, jest wielka. W życiu nie spodziewałbym się, że w Zielonej Górze brakuje nam wieży lęgowej dla jeżyków.
A tak, będzie. No,
a jest, została wykonana, ponieważ w budżecie obywatelskim część tak zwanych zielonych skrzyknęła się, zagłosowała na to i przeszło i stoi, jest wybudowana taka wieża. No przyznam się, że ja nigdy nie spadłbym na pomysł, że tego w Zielonej Górze brakuje, a dla części dość dużej mieszkańców brakowało czegoś takiego. W związku z tym no, demokracja ma to do siebie, że wygrali. Z demokracją nie ma co dyskutować i trzeba to zrealizować. I myśmy to zrobili, tak samo jest tutaj. Każdy ma prawo zgłosić różne projekty inwestycyjne, które będą później zrealizowane, bo ktoś uważa, że nie wiem, być może fontanna komuś będzie brakowało. Inwencja nie zna granic, naprawdę my jesteśmy gotowi robić wszystko.
Jerzyki pana zaskoczyły, a jeszcze dopytam, kolejka szprotawska, pan jest ze Szprotawy, takie symboliczne będzie miejsce, które będzie nam przypominało o tym, że była ta kolej Grymberg-Szprotał kiedyś. Sentymentem pan to ogląda, czy
zupełnie obojętnie? Ja przyznam się szczerze, że biorąc pod uwagę ilość torów, które są w Polsce,
to znaczy ona nie będzie działać.
Pamiętanie o kawałku, nawet szlaku jakiegoś, który był, no nie jest to jakąś tam dla mnie wielką domeną i przyznam się, że bez tego też potrafię żyć. Ale jeżeli to jest dla kogoś ważne, istotne, to no,
1200 ludzi podpisało.
To dlaczego nie? Ja uważam, że każdy może mieć coś dla siebie. To jest troszkę tak, że mamy w Zielonej Górze BWA, czyli Biuro Wystaw Artystycznych. Nie każdy chodzi tam, nie każdy rozumie to, co
się
dzieje.
Szkoda, bo jest znane w całej Polsce.
Wiem, jedno z lepszych podobno. Ja nie jestem też, że tak powiem, znawcą wielkim tego typu sztuki, która tam jest dość często prezentowana, ale jeżeli ktoś chce, ma taką szansę. Jeżeli ktoś lubi chodzić do filharmonii, ma taką szansę. Jeżeli ktoś lubi pójść do teatru, ma taką szansę. Jeżeli ktoś lubi pójść na mecz, to będziemy mogli się spotkać. Bo ja na mecze sportowe częściej na pewno chodzę niż na inne wydarzenia, ale robię to, co lubię w wolnym czasie, o ile takowy znajdę. A dzisiaj mecz jest wieczorem 18, jak mnie pamięć nie myli, więc...
No może, do 3 razy sztuka, 3 razy Eurocupie. Niech się uda, bo ostatnio te nasze prognozy tutaj w programie chyba pecha przynosiły.
No to więc będziemy dzisiaj trzymać bez prognoz.
Panie prezydencie, zmienię temat na chwilkę. Muszę o tym wspomnieć, bo to jest temat, który mocno dotknął środowisko akademickie w naszym mieście. Zmarł profesor Janusz Gil, prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą. Profesor Gil był wybitnym naukowcem, a panu kojarzy się przede wszystkim pewnie z Centrum Nauki Keplera.
To na pewno, bo to jest coś, o co walczył wiele, wiele lat. Rozmawialiśmy też wiele lat na ten temat, szukając sposobu, jak to zrobić, czyli skąd wziąć pieniążki, bo tak naprawdę cały problem zawsze brał się z tego, że wszyscy jesteśmy za, ale to kosztuje. I tutaj, no i oczywiście tak naprawdę będzie mi się kojarzył z człowiekiem, którego nagle zabrakło, zniknął gdzieś, z którym nie dokończyłem jakiejś rozmowy, bo tak naprawdę widziałem go ostatnio kilka razy, spotykaliśmy się i mówię, to jeszcze zdążymy, pogadamy, bo gdzieś gonimy wszyscy za czymś. A tak naprawdę okaże, no, życie to zweryfikowało brutalnie. Już tej rozmowy nie dokończymy. To był wielki człowiek. Być może nie wszyscy o tym wiedzą, nie każdy się tym interesuje, ale jeżeli chodzi o jego dziedzinę, no to myślę, że w światowej czołówce to jest, że tak powiem, no może to takie brutalne zabrzmi, ale taki Messi, Ronaldo dla każdego w piłce nożnej jest znany, a profesor Gil właśnie był kimś takim, jeżeli chodzi o astronomię.
Też był
gwiazdą. Ja zawsze mówię, że on Zieloną Górę pchnął w kosmos. Bo w pewnym sensie dzięki niemu o Zielonej Górze zaczęto rozmawiać nie tylko i wyłącznie w Polsce, ale i na całym świecie. Przecież to wszyscy o tym wiedzieli, że to jest wspaniały ośrodek, wspaniały człowiek, pan profesor Gil i wspaniali ludzie. No i tak gdzieś to zostało przerwane.
A słyszał pan ten pomysł, nie wiem, czy to jest dobry temat na teraz, ale żeby Centrum Nauki Keplera nazwać imieniem Janusza Gila?
Ja myślę, że jest to dobry pomysł, ale wolałbym, żeby tutaj w pewnym sensie jednak porozmawiać najpierw z rodziną, jak oni by do tego podchodzili pomysłu, bo myślę, że nie tylko mi, ale dość dużej ilości osób ten budynek, to miejsce będzie się kojarzyło zawsze z panem profesorem, ale wolałbym, żeby jednak tutaj w pewnym sensie zapytać się, co rodzina o tym myśli i uszanować ich decyzje. To jest bardzo świeża też sprawa, więc myślę, że mamy jeszcze troszkę czasu na tego typu rozmowy, ale coś gdzieś kiedyś będziemy na pewno chcieli zrobić i nie podlega to żadnej dyskusji, bo był to jeden z największych naukowców, którzy byli na naszym uniwersytecie i po drugie był też wspaniałym człowiekiem i też o tym nie zapominajmy, więc no, na pewno wielka strata i szkoda, jeszcze raz szkoda, bo jeszcze tyle było do zrobienia, jeszcze tyle miał zrobić. coś, o co walczył od tylu lat, czyli o planetarium, ono będzie, tylko że on już nie zdąży go zobaczyć, on już tam nie usiądzie, nie będzie jednym z pierwszych widzów, a przecież to jest jego, to tylko i wyłącznie on do tego doprowadził, bo gdyby go nie było, to przecież byśmy tego w życiu nie podjęli tego wyzwania, a on podjął się z nami tego wyzwania, znalazł sposób sfinansowania tego, bo powiedzmy sobie, że przecież to jest 20 kilka milionów złotych, gdzie nasze zaangażowanie jest o wiele mniejsze, jeżeli chodzi o finanse, bo reszta to są środki zewnętrzne, gdzieś pozałatwiane, wychodzone i to zawsze będzie się kojarzyło wszystkim tym, którzy uczestniczyli w tym procesie, z panem profesorem i to na pewno nie zniknie.
Panie prezydencie, wracamy do naszej rozmowy za chwilę. Usłyszymy za chwilkę piosenkę i przypomnę numer 683269696 i po piosence można już do nas dzwonić, zadawać pytania prezydentowi miasta.
Prezydent na 96 FM.
Wracamy do programu Prezydent na 96 FM i prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki jest w studiu Radia Indeks. Prosimy o telefony 326-9696, to jest numer do naszego studia. Można dzwonić z pytaniami do pana prezydenta, można też pisać, chociaż tych maili mamy bardzo dużo, ale proszę pisać prezydent@wzielonej.pl. To jest nasz adres. I zaczynamy od takiego pytania mailowego. Pytanie bardzo długie, w wielkim skrócie. Przy S3 coś się dzieje? Jakieś są rozkopane tereny? Czy to jakaś kolejna nitka? Czy tam jakieś prace archeologiczne, pyta słuchacz.
To są przygotowania do rozpoczęcia inwestycji, czyli budowy drugiej nitki pomiędzy Zieloną Górą a Sulechowem, czego wszyscy oczekujemy.
Panie prezydencie, ja przerwę tutaj, jeśli można. Odbierzemy telefon i wrócimy do tego pytania, dobrze? Dzień dobry, halo, słuchamy pytania.
Dzień dobry, ja dzwonię z zapytaniem do pana prezydenta dotyczącego dofinansowania w żłobkach na rok 2015. Nie wiem, czy... Bo to w sumie musiałabym sprawę przedstawić jakoś tak... Szerzej, bo samo to pytanie tak się nie da wprost zapytać, po prostu, bo wiem, jaka jest kwota dofinansowania, ale żłobek, w którym po prostu uczęszcza moje dziecko, bardzo dziwny system godzinowy wprowadził i tak wygląda na to, że rodzicom każe podwójnie płacić, czyli za to, co dopłaca Urząd Miasta i oprócz tego my mamy dopłacać do tych godzin, które są już sfinansowane z urzędu.
Wie pani co, to znaczy ja wiem, że są, my postawiliśmy pewne jakby warunki tym, którzy chcą korzystać z dofinansowania miejskiego. Chodziło nam tak naprawdę o to, żeby rodzice płacili mniej niż to miało kiedyś miejsce, bo te opłaty w żłobkach były w kwocie prawie 800 zł, jak mnie pamięć nie myli. I my postanowiliśmy dopłacać do każdego dziecka jak chyba bodajże 400 zł, tak aby te opłaty były nie wyższe niż 400 zł. I taka jest moja wiedza w tym zakresie. My dalej chcemy to podtrzymać. Jeżeli tam gdzieś jest jakiś sygnał, że coś jest nie tak, to oczywiście prosilibyśmy również, można mailem do wysłać do Urzędu Miasta. My to sprawdzimy, zweryfikujemy, żeby nie było żadnych zmian, bo my takowych zmian nie akceptowaliśmy. Tam są umowy, które jednoznacznie wskazują, żeby właśnie nie było sytuacji takiej, że rodzice płacą zdecydowanie więcej niż określone kwoty. Także tutaj można się umówić w urzędzie z panią prezydent Harędziak, czy wysłać nawet mailem, żebyśmy mogli sprawdzić tą sytuację, bo zgodnie z umową mamy prawo do kontroli tego typu rzeczy, no bo chodzi o to, żeby rodzice płacili mniej za to, iż dzieci są w żłobku.
Kolejny telefon do studia. Halo, słuchamy pytania.
Dzień dobry, jeszcze przed chwileczką rozmawiałam z panem prezydentem, ale coś się rozłączyło i...
Pan prezydent udzielił odpowiedzi na antenie, będzie można odsłuchać na portalu wzielonej.pl tej odpowiedzi, także zachęcamy do portalu, już czekamy na kolejne telefony. Dziękuję, pozdrowienia. Przy okazji przedszkoli zapytam, bo podobno będą... Tak, i żłobków. A ja chciałam zapytać o przedszkola. Będzie pan dofinansowywał też prywatne przedszkola?
No, to są dofinansowywane, natomiast jedno z prywatnych przedszkoli, które do tej pory było prywatne, ale mieściło się w miejskim budynku, stanie się normalnym miejskim przedszkolem i będzie funkcjonowało, chodzi o przedszkole na Waszczyka, bo tam poszła informacja, że nie na Waszczyka, tam na Jędrzychowie, że my to zamkniemy, to przedszkole na Szczekocińskiej, a to jest nieprawda, my wcale go nie chcemy zamykać, tylko po prostu zmieni się sposób, bo w tej chwili na przykład rodzice płacili 400 zł za pobyt dziecka. W przypadku naszych przedszkoli nie płaci się za pobyt dziecka, płaci się tylko i wyłącznie za wyżywienie, więc rodzice zaoszczędzą kilkaset złotych. Pracownicy skorzystają, bo myślę, że większość z nich nie jest zatrudniona na karcie nauczyciela, zostanie zatrudniona na karcie nauczyciela i będzie stabilizacja, bo będzie to typowe miejskie przedszkole funkcjonujące tak jak wszystkie miejskie przedszkola, bo tak naprawdę nie mogliśmy dojść do porozumienia z prywatnym dzierżawcą.
Chodziło w tym pytaniu, bo to też pytanie.
Była właśnie
tak, mailowe.
Że tak powiem, że my chcemy zamknąć przedszkole, nam pani dyrektor straszyła, że chcemy tam bloki budować, co jest z ewidentną nieprawdą, kłamstwem i głupotą, bo bloków w przedszkolu, zwłaszcza tam, gdzie przedszkola nam tak naprawdę w tej części miasta brakuje i brak, tam jest za mało miejsc, jeżeli chodzi o miejsca przedszkolne, no to mówienie, że my tam zamkniemy blok, wybudujemy, to tylko i wyłącznie po to, żeby tam postraszyć chyba i my chcemy to przedszkole przejąć, prowadzić je normalnie, tak jak wszystkie swoje własne przedszkole.
A co się dzieje na tym S3, panie prezydencie?
Jeżeli chodzi o S3, jest już rozpoczęcie, mam nadzieję, że już niedługie budowy, natomiast przed rozpoczęciem był obowiązek przeprowadzenia prac archeologicznych i niestety, albo stety, z mojego punktu widzenia, niestety znaleziono jakiś kawałek czegoś, co kiedyś lat temu setki było w tym miejscu i stąd no, prowadzone są. Mam nadzieję, że one nie opóźnią tej inwestycji, która powinna ruszyć w przyszłym roku, bo chciałbym, żebyśmy jak najszybciej mogli dojechać nad morze czteropasmową drogą, bo w S3 w tej chwili na tym odcinku...
Zatrzymujemy się w Cigacicach i tam jest koniec.
I on jest też dość trudny, bo dość dużo wypadków wynikających właśnie z tego zwężenia. Tam jest bardzo duży ruch. Jak są wakacje, to wszyscy wiemy, że w weekend tam się już po prostu tworzą fizycznie korki, więc no, nie ma co czekać. Trzeba to budować. Choć ja pamiętam, jak na morze kiedyś się jechało od godzin 5-6, a teraz no, po przejechaniu tego kawałka naprawdę w przeciągu 3,5 godziny spokojnie można do Kołobrzegu dojechać, co nie jest najbliżej, bo najbliżej od nas to jednak jeszcze tutaj w kierunku Świnoujścia jest, więc naprawdę o wiele, wiele łatwiej jest dojechać nad morze. Coś, co wydawało się jeszcze niemożliwe lat temu naście, no stało się faktem. To jest jak podróż do Warszawy. Jak ktoś nie zauważa, że można samochodem w 3,5 godziny bez jakiegokolwiek szaleństwa dojechać, no to naprawdę jest to smutne.
Szkoda, że pociągiem, tu pozwolę sobie na dygresję, tak słabo.
A ja czy, się też zgadzam.
Ja wiem, że to sprawa wojewódzka, panie prezydencie, ale czy Zielona Góra, czy jest taki lobbying, żeby zrobić coś z tymi połączeniami?
Znaczy, po pierwsze,
i do Berlina?
To,
dwa połączenia z Wąszynek, Żary, przesiadka.
Była pani konsul właśnie w Republiki Niemieckiej w Zielonej Górze i ja poruszałem ten temat, ona też tłumaczyła, że to nie jest, w pewnym sensie, ja wiem, że to nie jest jej rola i to nie jest jej kompetencja, to nie jest również moja kompetencja, ale jeżeli my wszyscy razem będziemy mówili o tym, jak potrzebne jest takie połączenie pomiędzy Zieloną Górą a Berlinem i Kotbus,
tak
to jest szansa.
Tak często mówimy o tym Berlinie. Jesteśmy w zasięgu Berlina, jesteśmy bardzo daleko, bo pociągiem po prostu nie możemy dojechać.
Tak, jest z tego sprawę, bo sam korzystam, tylko, jeżeli muszę gdzieś wylecieć poza granicę Polski, to myślę, że tak jak ja i jak większość mieszkańców województwa lubuskiego wybieramy Berlin jako port rozpoczęcia podróży, więc dobrze było, żeby do tego portu można było dojechać w jakiś sposób rozsądny pociągiem. Choć niestety tam chyba jest problem najpierw, że oni muszą to lotnisko wybudować, bo to jest największy wstyd i największy skandal w Europie. 6 miliardów euro inwestycja. Otwarta się miało być w 2012 roku, a jak widać nawet no, kraj, który zawsze się szczycił tym, że jest najbardziej poukładany i taki no, perfekcyjny i solidny, Niemcy, no, nie wiedzą kiedy otworzą nowe lotnisko w Berlinie, które właśnie miało już mieć połączenia kolejowe i tak dalej, i tak dalej. I tak.
Mamy telefon kolejny. Odbierzemy. Halo, słuchamy pytania.
Dzień dobry, ja chciałem jeszcze się tak zapytać pana prezydenta, dzień dobry panie prezydencie, bo też takie słuchy chodzą z tym połączeniem z spółką MZK, że tam kierowcy mogą potracić jakieś dodatki, jakieś trzynastki, że będą zwolnieni potem jeszcze raz zatrudnieni, to stracą jakby ciągłość pracy, na przykład to dziesięciolecie, czy tam dwudziestolecie, czy to jest prawda, czy to jest po prostu...
Wie pan co, no, my będziemy rozmawiali ze związkowcami wszystkimi, którzy są, bo jest kilka związków, które tam pracują. Ja mam nadzieję, że związkowcy, a to są zawsze mobilni bardzo ludzie, pójdą do swoich kolegów z wodociągów, porozmawiają z nimi. To jest spółka, która powstała i myślę, że tak powiem, te wszystkie elementy oczywiście mogą się inaczej nazywać, bo będą się inaczej nazywały, ale zostaną. Nikomu nie planujemy obniżenia czegokolwiek, zabrania czegokolwiek, bo to nie po to robimy, żeby na czymkolwiek oszczędzić. Zwłaszcza, że tam wcale nie są też te zarobki tak rewelacyjne, jakbyśmy sobie tego życzyli, więc wodociągi są takim przykładem spółki, która powstała i dobrze sobie radzi. Pracownicy moim zdaniem na tym przekształceniu korzystali i nie narzekają w wodociągach i chcielibyśmy również tak samo zrobić w MZK, także chciałbym rozwiać wszelkie obawy, że ktokolwiek, cokolwiek straci, to ma być zmiana, która nam pozwoli na to, żebyśmy ten projekt, który ma kosztować prawie 300 milionów w sposób sensowny, logiczny i rozsądny zrealizowali, bo tak naprawdę potrzebujemy nowych autobusów. Średni wiek autobusów w mieście Zielona Góra to jest 12 lat, najstarszy autobus ma 21 lat. My musimy ten tabor wymienić. To ma między innymi ten projekt nam zrealizować, pomóc, abyśmy wszystkie autobusy, które są, mogli wymienić na nowe, korzystając z dofinansowania Unii. Ja już nie będę wspominał o tym, że autobusy elektryczne są tańsze, a nasze MZK, jakby nie patrzeć, jest takim takim przedsiębiorstwem, które jest chyba wiodące w skali kraju pod względem tego, co oferuje. No, poza niektórymi jeszcze autosłami, bo zwłaszcza jak jest ciepło, to wszyscy narzekamy, że nie wszystkie mają klimatyzację, bo już jesteśmy wygodni, się przyzwyczailiśmy. Jeżeli się uda zrealizować ten projekt, to wszystkie będą i klimatyzowane, i będzie problemu z innymi rzeczami, jak to, że są niektóre jeszcze nie są wszystkie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, etc., etc., niskopodłogowe, te wszystkie będą.
O tych autobusach jeszcze będziemy pewnie nie raz mówić, tak, to tak, bardzo dużo. Taki... Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Ostatni już w programie. Słuchamy pytania.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie prezydencie, ja mam takie pytanie. Trwa remont ulicy Trasa Północna. Na ulicy Konstruktorów, tutaj od strony osiedla Zastalowskiego, nie zostały podniesione w góry ekrany. Natomiast od bloków przy ulicy Trasa Północna te ekrany jeszcze raz w górę tłumiące hałas zostały podniesione. Wydaje mi się, że natężenie hałasu jest takie samo i na stronę osiedla Zastalowskiego, jak i na część trasy północnej budynków należących do spółdzielni Zacisze. Dlaczego to zostało tak zrobione? Dlaczego te ekrany tutaj, że tak powiem, od strony ulicy Konstruktorów nie zostały podwyższone?
Dziękujemy.
Kwestia polega jeszcze na tym, że się hałas odbija od wyższych ekranów i wraca do nas.
Dziękujemy za pytanie. Prosimy o krótką już odpowiedź. Czas nas goni.
Głupota ludzka nie zna granic. Budując nowe, mamy obowiązek wybudować nowe i one są. I w niektórych miejscach tam, jak na przykład nie było bloku, to trzeba wybudować, a tam, gdzie był blok i był ekran stary, to dopiero po budowaniu trzeba sporządzić mapę badań, zrobić mapę badań akustycznych i dopiero wtedy można podnieść te ekrany, a nie można podnieść za jednym zamachem. Tak sobie to ktoś mądrze wymyślił z tymi ekranami w Polsce i no cóż, przepisy prawa są takie, a nie inne, więc po zakończeniu takiej inwestycji trzeba wykonać mapę wpływu oddziaływania i dopiero na podstawie takiej mapy po zakończeniu takiej inwestycji można, że tak powiem, doprowadzić do sytuacji takiej, że część ekranów może zostać podwyższona, o ile będą spełnione pewne normy. Takie są przepisy prawa, w nich się trzeba obracać.
Prezydent Janusz Kubicki był gościem audycji Prezydent na 96 FM.
Prezydent na 96 FM. W każdą środę o godzinie 12.30. www.wzielonej.pl/prezydent. www.wzielonej.pl/prezydent.